Tadeusz Bojrzeleński, Brązownicy, rozdział 9. Zaręczyny Adama Mickiewicza. To nagranie Legamus może być kopiowane i rozpowszechniane bez ograniczeń. Dzięki uprzejmości dyrektora Biblioteki Krasińskich, pana J. Muszkowskiego, mogę przedstawić tutaj następujący dokument, który niespełna przed rokiem dostał się przypadkowo w posiadanie tej biblioteki. Jest to mały zeszycik zapisany szerokim pismem Zofii Szymanowskiej, tym samym, którym skreślone są jej pamiętniki. Na pierwszej stronicy widnieją słowa: opis zaręczyn moich z Adamem Mickiewiczem dla wiadomości rodziny mojej i śladów przyszłości. Wewnątrz zaś znajdujemy, co następuje. Ostatnie chwile siostry mojej Celiny z Szymanowskich Mickiewiczowej i zaręczyny moje z Adamem Mickiewiczem. Gdy przyjechałam do Paryża lat temu 4 blisko, uczyniłam to na wezwanie siostry i jej męża, a byłabym w każdym razie uczyniła za odebraniem wiadomości o niebezpiecznej chorobie Celiny. Że była to choroba śmiertelna, o tym dowiedziałam się dopiero za przybyciem do Paryża. Celina wkrótce po moim przyjeździe coraz ciężej zapadać zaczęła. Przeczuwała ona swój koniec, bo często mawiała do mnie, iż teraz umrze spokojnie, gdyż wie, że ja dzieci jej nie opuszczę. Gdy nadeszły ostatnie chwile, obecnych było nas przy umierającej troje. Adam, ja i służąca. Kolejno lub wspólnie dopomagaliśmy jej podnieść się, gdyż często zmieniać chciała pozycję. Gdy raz ja z Adamem staliśmy nad nią, ona, utraciwszy już mowę, wyciągnęła ku nam ręce. Ja, przejęta jedynie myślą niesienia jej jakiejkolwiek ulgi, chciałam ją podeprzeć, jak już wprzódy kilkakrotnie, ale Adam odezwał się, mówiąc: ona chce, ażebyśmy dwoje podali sobie ręce. Ja, nie pojmując, w jakim celu, ani odgadując woli Celiny, odrzekłam: po cóż by to? Mylisz się, panie Adamie, Celina pragnie, byśmy ją unieśli. Wtedy ona, biedna, widząc, że jej nie zrozumiałam lub sądząc, że nie zgadzam się, zamknęła oczy i opuściwszy ręce, leżała długą chwilę bez ruchu. Odstąpiłam od łóżka, by siąść trochę dla odpoczynku. Po niejakim czasie Celina otworzyła oczy, a skinieniem ręki przywoławszy mnie i Adama, znów wskazała gestem i wyraźniej niż przedtem, żebyśmy sobie ręce podali. Ja zaczęłam teraz dopiero rozumieć jej życzenie, a gdy oniemiała i nieruchoma ze wzruszenia i bólu, stałam, nie podnosząc ręki, Adam rzekł: to ostatnia wola umierającej. Na koniec podałam mu rękę w milczeniu. Ona krzyż nakreśliła palcem na spojonych dłoniach naszych i wkrótce skonała. Tak zostałam zaręczona z Mickiewiczem. Nie potrafię skreślić uczuć, jakie mną w owej chwili miotały. Powiem tylko, iż przyjęłam jako wolę Boga tę nową, a tak niespodziewaną dla siebie przyszłość i uważałam odtąd związek mój z Adamem jako święty dla siebie obowiązek. Zofia Szymanowska w Warszawie 10 października 1858 roku. Zestawmy pokrótce fakty i okoliczności związane z tą relacją, a możemy sobie odtworzyć taki stan rzeczy. Pomiędzy Celiną Mickiewiczową a siostrą Ksawerą Deibel, mieszkającą w domu Adama, były przez wiele lat tarcia, których ślady znajdujemy zarówno w listach Mickiewicza, jak w zapiskach Goszczyńskiego. Zofia podzieliła zapewne niechęć siostry. Władysław Mickiewicz w swoim Żywocie mówi o Zofii Szymanowskiej, iż nieprzygotowana do roli, której się podjęła, nie była też w stanie sprawiedliwie ocenić otoczenia poety. Gorszyła się obdartymi emigrantami, którzy Adama i Celinę nazywali bratem i siostrą. Język sprawy był jej najzupełniej obcy. Z obawą przystępowała tak do samego poety, jak do jego żony. Ale równocześnie czytamy w liście Celiny Mickiewiczowej do siostry Heleny Malewskiej, czerwiec 1851, to świadectwo. Trudno ci wyrazić, moja Heleno, jaką dla mnie pociechę mieć przy sobie taką miłą i dobrą i pełną poświęcenia istotę jak Zosia, która rozumie nasze położenie i w tym tęsknym życiu, jakie pędzimy, rozczula swoją swobodą i uprzyjemnia talentem. Te bardzo sprzeczne relacje podane tuż obok siebie, bo też cała ta broszura Władysława Mickiewicza pod tytułem Moja matka jest ciągłym lawirowaniem wśród tematów, o których widocznie mówić mu jest trudno. Rozumiemy i szanujemy te trudności, ale po cóż mu czynić się dziejopisem spraw, o których nie chce czy też nie może powiedzieć prawdy? Obecnie, kiedy mamy skądinąd klucz do tych niedomówień, rozumiemy je o wiele lepiej. Mimo to pozostają one wciąż bardzo tajemnicze. W żywocie Adama Mickiewicza, cytuje Władysław Mickiewicz ustęp z pamiętnika Zofii Szymanowskiej, który był w jego rękach. Cytat ten musi pochodzić z owej drugiej części, która przepadła bez wieści. Widzimy tam obraz przemiany, jaką Zofia przechodziła. Zaczęło się budzić u mnie jakieś żywsze dla rodziny Mickiewiczów uczucie. Najprzód codzienne widywanie Adama, słuchanie go, wywierać poczęło na mnie wpływ konieczny. Kto poznał bliżej Mickiewicza, wie, ile razem mądrości, dobroci, czucia głębokiego znajdowało się w jego rozmowie najprostszej na pozór. Słuchając go, coraz więcej uczuwać zaczęłam, że sposób mój życia obecny jest jakiś nienormalny, że znajdując się blisko takiego człowieka, moją powinnością jako Polki i istoty myślącej jest starać się korzystać ze światła jego, a ja przeciwnie dotąd niejako zasłaniałam oczy przed tym światłem. Następnie i z siostrą obcowanie zmieniło pierwsze moje dla niej uczucie. Im dłużej z nią byłam, tym wyraźniej wyczytywałam na twarzy jej wyryte cierpienia. Widziałam też, jak z wysileniem chodziła koło domu, by o ile możności pełnić obowiązki matki i żony. A widno było, że sił jej nie stawało, a nigdy skargi od niej nie słyszałam na los tak ciężki. Ten ustęp z zaginionej części pamiętnika nie budzi chyba przeświadczenia, aby cały pamiętnik miał być plotkarskim paszkwilem, za jaki go, niepojętą metodą naukową, ten czy ów czeladnik brązowniczy chce, na nieznane, przedstawić. Ale, pisze Władysław Mickiewicz, panna Zofia tego czulszego usposobienia nie rozciągała bynajmniej do przyjaciół Adama. Kilku z nich wprawdzie u niej łaskę znalazło, innym wypowiedziała wojnę, próbując ich z domu wydalić i wyobrażając sobie, że tym wyświadczy usługę i szwagrowi i siostrze. Chociaż szczerze oddana i pani Celinie i jej dzieciom, wpływ jej często mącił spokój domowy. Dzieci podburzała przeciw ludziom, z którymi Adam żył, których kochał i cenił. Siostrę swoją zachęcała do biernej opozycji, słusznej względem paru osobistości, dla których poeta okazywał zbyt wielką pobłażliwość, ale nieuzasadnionej względem innych, którzy stawali się ofiarą kobiecych kaprysów. Po roku pobytu w domu Adama Zofia Szymanowska wyjeżdża na kilkanaście miesięcy do Rzymu, a Mickiewiczowie powierzają jej 16-letnią córkę. Zofia Szymanowska, pisze Władysław w Moja matka, przedstawiała się jako doskonała przewodniczka wśród tego natłoku arcydzieł, jakim jest Rzym, a w Paryżu naprzykrzyła się już trochę otoczeniu ojca, ponieważ częstą niechęć objawiała osobom zajętym zadaniami dla niej niepojętymi. Zofia Szymanowska wraca do Paryża w kwietniu 1853 roku. W połowie czerwca wyjeżdża do Warszawy, skąd datowany jest w roku 1854 jej pamiętnik. W listopadzie 1854 roku znów jest w Paryżu, aby pomagać w staraniach przy chorej. 5 marca 1855 roku Celina umiera. Zofia jest obecna przy śmierci. Scenę tę przedstawia syn poety tak. Wzięła Zofię za ręce i rzekła do niej: pozostawiam ci sześcioro moich dzieci. W tej dopiero chwili dwie te tak mężne kobiety i ten mąż tak energiczny nie zdołali się powstrzymać. Wszyscy troje objęli się jednym uściskiem i zapłakali, a Zofia, opowiadając mi to, zalana była łzami, z twarzą bladą i zmienioną prawie jak nieboszczka. Tom czwarty, strona 393. Sprawę zaręczyn przedstawił Władysław Mickiewicz odmiennie. Po zgonie swojej siostry, pisze, panna Zofia Szymanowska ofiarowała ojcu mojemu rękę swoją, aby skuteczniej opiekować się siostrami. Nie zdawała sobie sprawy, jak dalece jej przekonania różniły się od przekonań mojego ojca. Natychmiast po śmierci siostry stłukła piękny dagerotyp pana Andrzeja Towiańskiego, wiszącego w pokoju nieboszczki. Ojciec mój chłodno odmówił jej propozycji. Wkrótce po tych wypadkach Adam Mickiewicz wyjechał na wschód, skąd nie miał już wrócić. Jedyny list, jaki napisał do Zofii Szymanowskiej z drogi, w niczym w istocie nie świadczy, aby czuł się związanym z nią tym węzłem, który ona uważała odtąd za swój święty obowiązek. Czy pod silnym wrażeniem poeta uległ niemej woli Celiny, obawiającej się dlań innych wpływów? Czy rychło później wpływy te odzyskały swoją moc? Dość wymowne są te dwie relacje Władysława Mickiewicza. Jeżeli pani Celina świat opuszczała, nie zachowując urazy do nikogo, siostra jej, panna Zofia Szymanowska, nie pohamowała gniewu swego przeciw towianistom. Mickiewicz, nie chcąc, aby syn jego uległ jej podżeganiom, opowiedział mu przy zwłokach żony o dawniejszej chorobie pani Celiny, o dowodach największego poświęcenia, jakie mu dali przyjaciele, którzy tygodniami inaczej nie spali jak na podłodze, aby na pierwsze skinienie być mu pomocą i nie pozwolić mu upaść na duchu w najrozpaczliwszym położeniu. Tom czwarty, strona 394. Panna Szymanowska krzywo patrzała na niektóre osoby bywające w arsenale. Syn zaś Adama namiętnie się za nimi ujmował. Mickiewicz wieczorem 10 września odezwał się do starszego syna. Zostaw kaprysy kobietom, prowadź się po męsku i pracuj, inaczej sam na tym pierwszy ucierpisz. Tom czwarty, strona 418. Zdaje się, że Zofia Szymanowska wydała walkę wpływowi Ksawery i że tę walkę przegrała. Czy wchodziło tu w grę oddanie siostrze i kult dla poety, czy też kryły się w jej sercu inne, żywsze dlań uczucia, nie wiemy. Nie wiemy, co były za skały, o których mówi Lenartowicz, a o które potłukł się jej statek. W 2 lata po spisaniu relacji o tych zaręczynach, a w 5 lat po śmierci Adama, wyszła za mąż za innego poetę, za Teofila Lenartowicza, ale małżeństwo to wydaje się aktem współczucia i rezygnacji. Oto jak Lenartowicz opisuje ten związek w liście do dawnej przyjaciółki Tekli Zmorskiej. Odpisy Bigelajzena. Florencja, 15 października 1861. Żądasz ode mnie szczegółowych wiadomości o moim związku. Oto, co ci o nim najważniejszego mogę powiedzieć. Że kobieta, z którą się połączyłem, ma siłę żyć ze mną jak przyjaciel z przyjacielem, bez pieszczot, bez romansów, bez czułości, na które w dzisiejszym czasie nie ma czasu i które we mnie już by nie wiem jak, jeśli nie grzechem nazwać. Ona pracuje na utrzymanie życia i ja, jak mogę, bo nic nie posiadamy, żadnego kapitału, żadnych innych funduszów nad to, co się zapracuje. Wieczorami czytamy książki, od rana ja w bibliotece, ona w galerii. Obiady nasze, niezaprawione wesołym śmiechem, u nikogo nie bywamy, z nikim nie mamy stosunków. Związkowi mojemu był obecny obszarpany zakrystian, ksiądz Włoch połączył nas, a na kolację jedliśmy chleb dobrze posolony i o przyszłości swojej mówili jak owi, którzy na potłuczonym o skały statku wybierają się na morze. Sądziłem, że w związku z poprzednimi dokumentami i ów akt zaręczyn Zofii Szymanowskiej zasługuje na ogłoszenie. To jeszcze jeden słaby błysk światła w głębokim mroku zdarzeń, które może z czasem uda się rozjaśnić. Koniec rozdziału 9. Czytał Piotr Natter.